A że jesteśmy już blisko zakończenia tej audycji, to musimy lekko przyspieszyć. Uwaga, uwaga, teraz będzie zdanie, które cały miesiąc można tym żyć, takim zdaniem.
Dobrze ujęte.
Na tą audycję wybrałem cytat, który brzmi: będzie taki fragment krótkiej modlitwy. Panie Boże, naucz mnie nienawidzieć grzech, a nie grzesznika. Skąd mi się to w ogóle wzięło? Więc jakiś czas temu byłem w kinie na filmie pod tytułem, no ten nowy film o błogosławionej Karolinie Kuskównej, i tak właśnie modlił się proboszcz tej Karoliny Błogosławionej za swojego, że tak powiem, oprawcę, bo miał chwilę wcześniej przyłożony pistolet do skroni. I po tym właśnie, jak go opuścił ten oprawca, tak właśnie się za niego modlił. Panie Boże, naucz mnie nienawidzieć grzech, a nie grzesznika. I mi się to strasznie spodobało. No i troszkę o tym szukałem tego. I generalnie ta modlitwa pochodzi od świętego Augustyna, który powiedział: kochaj grzesznika, nienawidź grzechu.
Ładnie to ujął.
Pięknie.
No. Bo rzeczywiście czasem jest trudno odróżnić jedno od drugiego, w sensie grzech, który człowiek popełnia od samego człowieka, a to są naprawdę dwie bardzo różne rzeczy.
I nawet trochę pasuje do naszego tematu dzisiejszego.
A jak pasuje?
No bo to jest takie trudne, nienawidzieć grzech, aha, a nie grzesznika, czyli ciężko nam to zrozumieć, nie?
Nie? I oddzielić.
Oddzielić właśnie tego człowieka od tego, co robi.
A trzeba oddzielić. Tak jest, uwaga, cytat jeszcze raz.
Panie Boże, naucz mnie nienawidzić grzech, a nie grzesznika.
Dobrze ujęte.
A my wracamy do mszy świętej i do tego, co jest zupełnie niezrozumiałe. Co jest takiego niezrozumiałego w tym przeistoczeniu?
To, że mamy chleb i wino i nagle jest ciało i krew.
A to nie wiadomo nawet kiedy.
No właśnie, bo mówiliśmy o tym, że musimy powiedzieć kiedy. Generalnie w kościele prawosławnym i na wschodzie, w kościele grekokatolickim, chleb kwaszony używa się, tak, tak, tak. Znaczy, nasz jest bliższy tradycji żydowskiej i o świętowaniu Paschy, bo tam też chleb niekwaszony spożywano, dlatego my mamy w Eucharystii chleb niekwaszony, ale tam wierzą, że Pan Jezus przychodzi w czasie epiklezy. I że to jest moment, kiedy nie w czasie słów przeistoczenia, czy tylko w czasie epiklesy. My bardziej koncentrujemy się na słowach przeistoczenia i wierzymy, że wtedy. Natomiast oczywiście, że to nie jest super jednoznaczne. Musi być epikleza, muszą być słowa przeistoczenia i chleba i krwi wypowiedziane. I wiemy, że kiedy wypowiadamy oto wielka tajemnica wiary, to wtedy Pan Jezus jest. Tak? Dobra, ale teraz co się dzieje w czasie tego przeistoczenia? Chleb zmienia się w ciało. W jaki sposób? Znaczy, co tam się zmienia, a co się nie zmienia?
No i to jest taki moment, że nie wiemy.
Wiemy, co się nie zmienia. Co się nie zmienia?
Forma. W sensie, że...
No ale konkretnie, co się nie zmienia w tym przeistoczeniu? Przyjmujecie Komunię Świętą
no
czasem.
No to, co widzimy i co...
To, co widzimy. Wygląd się nie zmienia. Nie zmienia się, smak się nie zmienia.
Tak.
Tak?
Czasem można sobie pomyśleć, o, dobre wino.
Można sobie tak pomyśleć, tak, w sensie, że wino smakuje jak wino, a to nie jest wino.
A czy wszędzie w Wielki Piątek było komunia?
Czwartek.
Nie, nie wszędzie. Mało gdzie.
U nas była.
Elegancko. Co się zmienia? W takim razie.
No. Wnętrza, to
istota.
Czego nie widać.
Wszystko się zmienia oprócz tego, co mówimy. Zmienia się wszystko. Mówiłem kiedyś, 300 audycji temu, że Pan Jezus we mszy świętej jest obecny w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny. Tak, tymi trzema słowami określamy obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Zapytałeś mnie, Michał, wtedy, czym się różni prawdziwy od rzeczywisty. A ja ci odpowiedziałem, że odpowiem ci na następnej audycji. To jest ta następna audycja.
Nie pamiętam, kiedy to było.
No, a ja słuchaj, pamiętam to do dzisiaj i uwaga, odpowiadam. To jest w ogóle, wiecie, jak powstaje to, co wiemy o Eucharystii, nie tylko Eucharystii, w ogóle cała teologia, nie? Takie precyzowanie teologii, wiecie, jak powstaje?
Nope.
W odpowiedzi na herezję. Prawie, że zawsze. To znaczy, że nie szukamy czegoś, jeżeli ktoś nam nie mówi inaczej. Uh-huh. Był taki pan Calvin, czasy reformacji, który mówił, że Pan Jezus jest obecny, znaczy wcześniej mówiono, że jest obecny symbolicznie. To znaczy, że ten chleb symbolizuje Pana Jezusa. Mhm. Nie, jest obecny prawdziwie, powiedział Kościół. Vere, czyli prawdziwie pierwsze słowo. Calvin mówił, że to jest więcej niż symbol, ale, że Pan Jezus tam jest obecny, ale się tam nic nie zmienia w tym chlebie. Kościół powiedział nie, jest obecny rzeczywiście. Czyli ani nie symbolicznie, ani nie tak, że więcej niż symbolicznie, ale jeszcze nieprawdziwie, rzeczywiście, nie? To jest to drugie słowo. I trzecie, substancjalnie, to znaczy pan Luther mówił, on wierzył w obecność Pana Jezusa w Eucharystii, ale to substancjalnie oznacza, że zmienia się cała istota tego, to znaczy, że mimo, że my czujemy chleb smakiem, widzimy chleb, to tam już tego chleba nie ma. Wierzymy, że tego chleba nie ma, że on się substancjalnie zmienił. To są słowa, które to jest metafizyka, nie? I filozofia daleko idąca, oczywiście, no, temat audycji mamy taki, że nie chcemy tego wszystkiego zrozumieć. Natomiast wracając do tego pana Lutra jeszcze, on wierzył w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii, ale mówił, że ta obecność jest tak długo, jak trwa liturgia, jak ludzie są zgromadzeni. Jak się rozchodzą, to Pan Jezus wychodzi z postaci eucharystycznych.
Czyli tak jakby u nas nie trzeba by było tabernakulu.
Tak. I nie byłoby adoracji Najświętszego Sakramentu.
Mhm.
No. A wierzymy, że Pan Jezus jest od momentu przeistoczenia do...
No aż się to spożyje.
No cały czas.
To też jeszcze jest...
Pan Jezus jest z nami tak długo, jak mu na to pozwolimy. Po jakiejś mądrej książce.
Okej. Okay. Aczkolwiek, jak możemy określić koniec obecności Pana Jezusa w Eucharystii?
Jak już się strawi?
No, można to tak ująć. Wtedy, kiedy przestaje istnieć substancja. To znaczy, gdyby krew Pana Jezusa rozpuścić w wodzie, albo gdyby wyparowała, przestaje być obecność Pana Jezusa. Czasem się zdarza, to się najczęściej zdarza, że na przykład upada ciało Pana Jezusa na ziemię i się brudzi. Wtedy to ciało Pana Jezusa się wkłada do wody i ono się rozpływa. To kilka dni musi trwać, ale jak się rozpłynie, to wtedy wierzymy, że obecności Pana Jezusa nie ma.
No jak?
To nie ma. Wtedy... Nie ma substancji, nie ma Pana Jezusa.
A to podobno się wtedy tą wodę wylewa w takie miejsce, gdzie nikt nie chodzi.
Z szacunku zwykłego. Aha. Ale Pana Jezusa nie wylewamy wtedy.
No to już
gdyby na przykład chleb, znaczy ciało Pana Jezusa, które zachowuje cechy chleba, ale nie jest chlebem, spłonęło. Jak płonie kościół, to się zdarzają takie rzeczy. W Czarnowąsach, kiedy spłonął kościół na puszce, było wszystko spalone, a na puszce pozostały odbite ślady po komunikantach. Bardzo przejmujące to było. Więc kiedy substancja przestaje być substancją, bo spłonęła, wtedy też nie ma obecności Pana Jezusa. Po co takie precyzowanie tego, nie? Bo teoretycznie to jest nam wszystkim niepotrzebne, aczkolwiek z drugiej strony tak. To znaczy, że musimy mieć jakąś naszą wiarę w obecność Pana Jezusa, musimy umieć określić. Ale teraz, słuchajcie, bo jak jakiś uczeń mi mówi, że Pan Jezus jest wszędzie, to po co mam iść do kościoła? Ma rację czy nie?
No ma rację, ale to jest jakiś taki inny stopień tego?
To jest taki wyższy level. No. Jak mamy dobrą golonkę i mamy chleb z wodą, jemy chleb z wodą czy golonkę? No, golonkę.
Wyższy level.
Na tym to polega. No. To jest znaczy, coś więcej.
Że nie ma na świecie takiej obecności Pana Boga, tak wyraźnej, tak szczególnej obecności, to znaczy prawdziwie rzeczywistej, substancjalnej, jak w Eucharystii.
No i tak bliskiej nam, nie?
Pan Jezus jest obecny najbardziej. Możemy mówić o tym, że Pan Jezus jest obecny bardziej i mniej. Znaczy mniej to już trochę głupio brzmi, ale mówimy o Eucharystii, że Bóg jest obecny w sposób szczególny.
A to nie jest tak, że w czasie przeistoczenia Pan Jezus jakby znowu umiera? Znaczy nie, że znowu, tylko to jest ten moment?
To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest ten moment.
A, czyli to nie jest umieranie.
To jest takie umieranie ożywiające, w sensie, że Pan Jezus umierając nie umiera. To znaczy, że to się raz dokonało, wracamy tą ofiarą do momentu, do tego momentu na krzyżu, ale też wracamy tą ofiarą i Eucharystią wracamy do zmartwychwstania, bo Eucharystia też wspomina zmartwychwstanie. To wszystko, w ogóle wszystkie te tajemnice dzieją się wtedy naraz. I w modlitwie eucharystycznej zawsze ksiądz tymi słowami, przypominając to, się modli. To jest to takie jedno zdanie, w którym ksiądz się powołuje i na śmierć Pana Jezusa, na zmartwychwstanie i na wniebowstąpienie. To jest, no, wszystko się w tej Eucharystii mieści. Ale słuchajcie, ja bym chciał się jeszcze przyczepić na chwilę tej obecności Pana Jezusa w tej Eucharystii. To znaczy, co nam to daje? W sensie, że mamy przed sobą niezrozumiałą tajemnicę, jak ten chleb stał się jego ciałem, jak próbowalibyśmy to zrozumieć, poleglibyśmy.
Pokazuje jak wielkość krew, Pana Boga.
Jak wino się stało jego krwi. Ale co nam to daje?